No więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu naszych historii potłuczonych. Moi drodzy, tak jak zawsze oczywiście krótki wstęp z paroma waszymi komentarzami, a potem oczywiście historia. Dzisiaj dosyć długa historia, więc będę się musiał chyba streszczać. W związku z tym może nie będziemy już tracić czasu. Jedyne tylko co powiem na początek, kochani, to przepraszam, jeżeli w trakcie będziecie słyszeli jakieś ewentualne przeszkadzajki, trzaskające drzwi, albo może dzwoniące telefony, albo jakieś rozmowy zza ściany, dlatego że nagrywam to w takim miejscu, gdzie niestety nie mam no takiej dobrej ciszy, więc gdyby coś przeszkadzało, proszę wybaczyć, ale spróbuję to zagłuszyć moim gadaniem, żebyście nie musieli słuchać. Kochani, kilka komentarzy na początek, jak zawsze, bo lubię wam czytać to, co wy mi piszecie, słuchając historii potłuczonych. Irenka tak pisze. Ojcze Adasiu, a propos pasztetu, nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem o pasztecie i o tym, że zażaram zawsze takie te przypieczone z wierzchu. Więc Irenka pisze, a propos pasztetu, ja uwielbiam ten miękki środeczek. Tak więc w tej sprawie byśmy się dogadali. No i umiem zrobić taki pyszny pasztet. W razie czego zapraszam do Gniezna. Irenko, gdyby tak się zdarzyło, to bardzo chętnie. Kolejny komentarz od użytkownika imieniem Zobatom. Taki ma nick. Pisze tak. Jadę autem i słucham. Moja przyjaciółka, a znamy się kilkanaście lat, jest w wieku moich dzieci. Moja znajoma, która wychowała się w domu dziecka, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że nie ma gdzie się podziać, że nie ma gdzie dziś spać. Z dnia na dzień została osobą bezdomną. Zgarnę ją do siebie i spróbujemy jakoś rozwiązać problem. Za to cię lubię, za to cię kocham. Jest problem, a ty stajesz na wysokości zadania. Bardzo dziękuję, że tak robisz. Anetka pisze znowu tak. Kroję pomidorki, z których zrobię przeciar pomidorowy z bazylią na zimę, aby zatrzymać trochę lata w słoikach. Bardzo ładne określenie. W kuchni jest ciemno, świecą się tylko małe światełka dolne. Słucham podcastów w półmroku z zapachem pomidorów i bazylii w tle. Za oknem ciemno i zimno. Szkoda, że mojego obecnego uczucia nie mogę zamknąć w butelce na jakieś trudne chwile i rozdawać potem potrzebującym. Ściskam mocno ciebie, ojcze, i całą naszą langustową rodzinę. Dobrze, że was mam. Aneto, bardzo to ładne. Zamknąć podcasty w butelce i przekazywać innym. Byłoby to niezłe. Kolejny komentarz niepodpisany, który brzmi tak. Szczęść Boże. Słucham historię potłuczoną siedząc w akademiku, trochę nie wiedząc, co dalej w życiu. No bo w końcu przyjechałem na pierwszy rok i to w ogóle z innego kraju, którym jest w moim przypadku Białoruś. Na razie nikogo nie wiem w Warszawie, pewnie chodziło o nie znam, bo tu właśnie zaczynam studia. Ale mam nadzieję, że znajdę dobrych ludzi i przyjaciół, z którymi łatwiej będzie pokonać trudności. Ale wiem jedno, z Panem Bogiem wszystko się da, jeżeli Jemu się zaufa. I siedząc właśnie w tej niepewności i niewiedzy, jestem pewny, że On jest blisko, jako jedyny najlepszy przyjaciel. Bardzo cię serdecznie witamy u nas w Polsce, jeżeli przyjechałeś z Białorusi. Mam nadzieję, że będzie ci tu dobrze i że spotkasz dobrych ludzi, a może ktoś z internatów będzie chciał do ciebie się odezwać, więc możesz napisać jeszcze jakiś jeden komentarz, może uda się jakieś znajomości zawrzeć. I jeszcze jeden komentarz od Kasi. Ojcze Adamie, jakoś tak to wychodzi co tydzień, że słucham zawsze wieczorem, zmywając makijaż. Jest w tym coś fajnego, taka pewna prawda. Zmywam moją maskę z całego dnia i słucham jakże prawdziwych, potłuczonych historii. Może kiedyś wyślę ojcu i moją historię. Dziękuję za dzisiejszą opowieść, jest mi bliska. Pozdrawiam, Kasia. To rzeczywiście ładne, zmywać maskę z całego dnia. Mam nadzieję, kochani, że te moje historie trochę wam pomagają zmywać różne maski i że się spotykamy i jakby zderzamy z prawdą o nas, o naszych historiach. Tyle wstępu. Kochani, teraz będzie oczywiście czołówka, a po czołówce czeka nas historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Blance, co się w bracie zakochała. Moi drodzy, moi mili, Witam Was bardzo serdecznie, już tak oficjalnie w naszej historii. Zapraszam, już się biorę do czytania, bo dzisiaj dużo do czytania jest, więc musimy jakoś zdążyć. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Tak zaczyna się ta wiadomość. Już od pierwszych historii potłuczonych chciałam chwycić za długopis i opisać swoją historię, ale zawsze było coś, jakieś ale. Milion wymówek, że nie powinnam, bo i tak dalej. Po pierwsze, choćby mój charakter pisma nie należy do najładniejszych, to znaczy do najbardziej czytelnych, więc ojciec miałby problemy z odszyfrowaniem moich buzzgrowów. No ale przecież nie muszę pisać ręcznie, nie? Po drugie, czy ojciec w ogóle będzie chciał to czytać? Jest mnóstwo innych ciekawszych historii, które już zostały przeczytane i które czekają w kolejce, więc po co ja się pcham za swoją? Po trzecie, nie wiem, czy zdobędę się na odwagę, żeby opisać wszystko jak było, czy może tylko to, co było w moich oczach piękne i ważne, a reszta ta trudniejsza zostanie nadal we mnie i będzie ciążyć jak kamień na dnie serca. Nie wiem, ale może warto spróbować. Okej, zaczynam teraz, bo za moment może już być za późno, znaczy wena odejdzie i nic nie napisze. Oczywiście pisząc wena, tak naprawdę miałam na myśli Ducha Świętego, który miejmy nadzieję będzie kierował moimi palcami na klawiaturze. Moi drodzy, po tym wstępie tylko jedna moja uwaga. Jeżeli macie takie argumenty, że no właśnie, czy warto, czy on to przeczyta, przecież ma tyle tych historii, czy się odczyta, czy to, kochani, ślijcie, ślijcie, moi drodzy. Mam na imię, a w sensie Blanka. I tu jest potem podane prawdziwe imię, ale proszę cię, ojcze, żebyś tego nie mówił. Lubię swoje imię, ale chciałabym na moment mieć takie, które lubię bardziej, dlatego proszę cię, niech to będzie Blanka. Jeszcze będąc w przedszkolu, poznałam dziewczynkę, która miała na imię Blanka i tak bardzo spodobało mi się to imię, że chciałam takie mieć, ale niestety już się nie dało zmienić mojego. Kiedy trochę podrosłam i miałam już większą świadomość siebie i świata, pomyślałam sobie, że przecież mogę przyjąć to imię jako święte na bierzmowaniu. Jednak podczas uroczystości coś poszło nie tak i kiedy biskup otrzymał kartkę z moich rąk, w całym tym przejęciu i radości usłyszałam tylko jak mówi Blondyno. A potem była cisza i już nic nie słyszałam. Nie wiedziałam co zrobić, więc już tak zostało, przecież to biskup. Jak mogłam zwrócić uwagę, że źle przeczytał moje nowe imię? Normalnie trzeba było na niego krzyczeć. Poza tym święta Blondyna jest super patronką. No więc tak odezwała się kolejna przeszkoda w pisaniu. Za dużo opisuję i zbaczam z tematu. Celowo, być może odwlekam co uniknione, tak będzie ciągle, więc do rzeczy. Były wakacje. Akurat skończyłam 7 klasę podstawówki i jak co roku wybierałam się na kolonie. Tym razem nad morze, organizowane z zakładu pracy moich rodziców. Była chyba 5 rano, kiedy wsiadaliśmy do autobusu, a więc jakaś noc zupełna. Jak dla mnie przynajmniej, gdyż uwielbiałam spać i mam tak do dzisiaj. Tutaj się, Blanko droga, rozumiemy świetnie. Idąc w tym autobusie, widziałam jak przez mgłę same nowe twarze, nikogo znajomego i patrzyłam tylko, gdzie jest wolne miejsce, najlepiej koło jakiejś dziewczyny, rzecz jasna, żeby tylko oczy zmrużyć i spać dalej. A w tym momencie wyrosła przede mną nauczycielka i mówi do mnie tak: usiądź tutaj obok swojego brata, i wskazała wolne miejsce ręką. Nie pisałam tego wcześniej, ale ja mam 2 siostry. Starszą o 2 lata i młodszą o 7 lat. Nie muszę więc mówić, jak wielkie było moje zdziwienie, że ja mam brata? No cóż, Tomasz, niech od tej pory tak ma na imię mój brat, prawie równo ze mną powiedział, że nie ma siostry, a ja, że nie mam brata. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł, że jesteśmy rodzeństwem? Cóż mogłam wtedy zrobić? Tłumaczenie się, że to nie jest mój brat, było bez sensu, bo nauczycielka już poszła, a i tak było to jedyne wolne miejsce, więc po prostu usiadłam. Tomasz miał długie blond włosy, takie do ramion i był mega przystojny. Ja też miałam blond włosy, trochę dłuższe niż on, ale poza tym to nie widziałam żadnego podobieństwa. Niestety inni widzieli i tak od tamtej pory zostaliśmy ochrzczeni rodzeństwem. Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że Tomasz bardzo mi się podobał, ale jeszcze nie wiedziałam, że ja jemu też. No jak to bywa życie. Jak to bywa na koloniach? Żeby dzieci się nie nudziły, organizuje się różne zabawy, konkursy, ogniska i tak dalej. U nas na koniec kolonii odbywały się śluby. Czy wy też to pamiętacie, kochani? Taka dygresja. Ja pamiętam, jak byłem na koloniach jako dziecko, Też były takie śluby. Tylko ja niestety nigdy takiego ślubu nie wziąłem z jednego z tego powodu. Ja zawsze byłem na tych koleniach księdzem. Naprawdę, jak miałem po prostu, nie wiem, tam parę lat i po raz pierwszy byłem na jakichś takich półkoloniach, czy tam potem koloniach, jeździliśmy do Żarek, Letnisko albo gdzieś tam niedaleko Myszkowa, to zawsze jak były te śluby, to ja się zgłaszałem, że będę księdzem. No i widzicie, tak mi potem zostało. Pisze dalej nasza bohaterka. Otóż te pary, które w czasie 2 tygodni polubiły się na tyle mocno, że chciały być ze sobą dłużej, mogły to przypieczętować właśnie w ten zabawny dosyć sposób. Nie będę ukrywać, że czas kolonii szybko mijał, a ja każdego dnia lubiłam Tomasza coraz bardziej. Aż się w nim zakochałam. Byłam bardzo szczęśliwa, gdy się okazało, że on chce ze mną, ze swoją siostrą, wziąć ten ślub. I tak też się stało. Zdjęcia z tego wydarzenia mam do dziś. Niestety nasza znajomość nie przetrwała czasu po kolonii. Tomasz był ode mnie starszy o rok i akurat wybierał się do technikum, które było oddalone od naszej miejscowości jakieś 60 kilometrów. W dodatku zamieszkał w internacie. Nasze spotkania były coraz rzadsze, aż wreszcie Tomasz powiedział, że musi się skupić na nauce i że nie czuje do mnie tego, co ja do niego. Ubrał to mniej więcej w takie słowa, że czuje coś więcej niż przyjaźń, ale to za mało na miłość. Oczywiście zabolało, no ale co miałam zrobić? Musiałam to przyjąć, nic na siłę. Wtedy byłam jeszcze taką dziewczyną, która umiała ukryć swój ból i nie okazywała swoich słabości. Byłam twarda. Myślałam, okej, nie chcesz niczego więcej, trudno, możemy się przyjaźnić, możemy być jak brat z siostrą. Dodam tylko kilka słów odnośnie naszego bycia rodzeństwem. Prawda jest taka, że zawsze chciałam mieć starszego brata, a Tomasz młodszą siostrę. I z czasem tak też mnie traktował. Ufaliśmy sobie i dużo rozmawialiśmy o tym, co nas, nastolatków, gryzie i jak to jest w naszych rodzinach. A raczej to ja wciąż mówiłam, no bo tak już mam, że dużo mówię i dużo piszę. Wiem, zauważyłem, Blanko, że dużo piszesz. Miałam dość trudne dzieciństwo. Ojciec nadużywał alkoholu, znęcał się nad nami, a szczególnie nad mamą. Byliśmy bite za najdrobniejsze przewinienia, często stawałam w obronie sióstr i mamy. Wtedy jeszcze byłam dość pulchnym dzieckiem i nie okazywałam strachu przed ojcem. Byłam twarda i nie płakałam, żeby nie dać satysfakcji, więc wciskałam się pomiędzy dorosłych, żeby ich rozdzielić albo uratować przed kolejnym ciosem. Pamiętam na przykład wieczór, w którym w kuchni wybuchła straszna awantura między rodzicami, a ja włączyłam się w to w momencie, kiedy mama trzymała gorący czajnik z wodą i niestety padło na mnie. Do dziś nie wiem, dlaczego nie mam na ciele śladu po tym zdarzeniu, choć w sercu wiem, że to Pan Bóg mnie uratował. Pamiętam tylko, jak gorąca piżama przykleiła mi się do skóry i nie mogłam jej zdjąć. Parzyła okropnie, ból był potworny, ale nie to miałam wtedy w głowie, tylko pytanie, czy ojciec dzisiaj nie zrobi już nikomu krzywdy. Przepraszam, zboczyłam za bardzo z tematu. W razie czego ojcze Adamie niepotrzebne skreślić. Dlaczego miałbym skreślać? Tu mam takie dwie myśli. Pierwsza, jak powiedziałaś, Blanko, że zawsze chciałaś mieć starszego brata, tak? On chciał mieć młodszą siostrę. To jest jedno z moich takich marzeń z dzieciństwa i potem z młodości. Zresztą w sumie chyba teraz też. Zawsze chciałem mieć młodszą siostrę po to, żeby jej pilnować. Naprawdę, ja miałem takie straszne marzenia. Ja wiem, że ona by mnie nie cierpiała, ta moja siostra, bo ja bym po prostu stał u drzwi, jakby przychodził jakikolwiek chłopak do niej i bym po prostu każdego odrzucał. Każdego bym tam sprawdzał, filtrował, sprawdzał, czy się nadaje i bym prawdopodobnie mówił, że żaden się nie nadaje. Więc moja siostra pewnie miałaby mnie dość. Ale strasznie chciałbym być takim opiekunem siostry. Natomiast, no właśnie, kurczę, ile to osób musiało przeżyć takie sytuacje jak ty, Blana, kiedy trzeba było stawać, nie, w obronie mamy. Przed ojcem. To są straszne rzeczy. Jedziemy dalej. Mój ojciec zawsze traktował mnie jak chłopaka, bo zawsze chciał go mieć. No niestety miał 3 córki, więc jak tu żyć? Może dlatego starałam się być jak chłopak. Ubierałam zbroję i przeciwstawiałam się złu, jakie nas spotykało. Nie wiem, pamiętam tylko, że dużo się modliłam. Płakałam w poduszkę, kiedy nikt nie widział i prosiłam Boga o pomoc. Czasem byłam tak zła i bezsilna, że gniewałam się na Boga za to, że urodziłam się w tej rodzinie i nieustannie pytałam, dlaczego ja? Dlaczego akurat w takiej chorej rodzinie muszę żyć? No ale to już pewnie temat na inną, potłuczoną historię. Dlatego też Tomasz, jako mój przybrany starszy brat, był naprawdę moim wybawieniem. Przed nim nie musiałam udawać kogoś, kim nie jestem. Mogłam być sobą, zranioną dziewczyną z rodziny, która daleko była od normalnej, dziewczyną, która też czasem potrzebuje, żeby ktoś ją zasłonił od nadchodzącego ciosu. No ale okazało się, że los chciał inaczej. Minął pierwszy rok od kolonii, a my praktycznie przestaliśmy się widywać. Po skończonej podstawówce zdecydowałam się na naukę w Poznaniu i też zamieszkałam w internacie. Do domu wracałam tylko na weekend, a nasze kontakty praktycznie były zerowe. Nowe miejsce, nowe znajomości, nowe zakochania i złamane serca. I tak to się toczyło moje życie bez Tomasza, aż do czasu, kiedy zadzwonił telefon. Dodam tylko, że to były czasy, kiedy istniały jeszcze telefony z tarczą, więc to naprawdę jakaś prehistoria. Zbliżała się studniówka w jego szkole, a on poprosił mnie, swoją siostrę, żebym przyjechała i spędziła z nim ten wyjątkowy wieczór. Ucieszyłam się bardzo, choć miałam mieszane uczucia. W końcu to była moja kolonijna wielka miłość, a teraz po tylu latach niewidzenia się on mnie zaprasza na swoją studniówkę i słyszę w słuchawce, jak mówi: no siora, z brocholem nie pójdziesz? Co miałam zrobić? Zgodziłam się, a gdy wszystko już było zaplanowane, w co się ubiorę, jak tam dojadę, gdzie będę spać i tak dalej, oczywiście złapałam jakieś chorobsko i musiałam zadzwonić do Tomasza, że jednak nie dam rady przyjechać, bo jestem chora. Na co on, że mam nie pękać i mam przyjeżdżać, bo on nikogo już nie znajdzie w zastępstwie i nie chce iść sam? No to pojechałam. Ból głowy, katar leci mi z nosa, ledwo mówię, jest mi potwornie zimno, ale nic. Ubieram się w pożyczone ciuchy od koleżanek z internatu, i tu mała dygresyjka. W pierwszej wersji miałam założyć granatową sukienkę na ramionczkach, ale choroba zmusiła mnie do ubrania pod tąże piękną sukienką biały golf, taki wywijany, pod szyję, z długim rękawem. Wersja zimowa, mówiąc krótko, dla chorych zmarźluchów. Tak ubrana czułam się jak strach na wróble, więc pytam Tomasza ostatni raz, czy na pewno chcę iść ze strachem na wróble, bo przecież wyglądam okropnie. Tomasz oczywiście nie widział żadnych przeszkód, więc poszliśmy. Poznałam jego kolegów z klasy i ich dziewczyny, z którymi starałam się nawiązać jakiś kontakt podczas imprezy, ale mój głos nie chciał ze mną współpracować i większość czasu po prostu tylko siedziałam bez słowa. Do tego wszystkiego w trakcie imprezy, chyba podczas któregoś tańczenia, dotarło do mnie, że mam gorączkę, więc już czas na mnie. Tomaszowi powiedziałam, że może oczywiście zostać i bawić się dalej, a ja pójdę do pokoju się położyć, ale on nie chciał, więc poszliśmy razem. Byłam taka chora, że nawet gdyby mi się wtedy oświadczył tej nocy, to bym tego prawdopodobnie nie pamiętała. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca, a ja wróciłam na drugi dzień do Poznania. Między nami nadal była tylko przyjaźń, nic więcej. Może liczyłam na coś w duchu, ale nic takiego się nie wydarzyło. No jeszcze nie. Minęły jakieś 2 lata. Tym razem zbliżała się moja matura i moja studniówka, a ja akurat nie miałam chłopaka i sporządziłam listę kolegów, spośród których musiałam wybrać nowego partnera, mojego partnera na studniówkę. Jak się szybko okazało, przecież to było wiadome, nikt nie mógł w tym terminie mi towarzyszyć. Byłam załamana. Już snułam w głowie wizję, że jako jedyna dziewczyna w klasie pójdę sama, no albo wcale nie pójdę. Jak to będzie wyglądać? Na mojej liście ostatnie miejsce zajmował brat Tomasz. Nie mylić z ojcem Tomaszem Nowakiem. I tylko do niego jeszcze nie zadzwoniła. Jak się okazało, miał właśnie kolejną sesję na Politechnice w Poznaniu. Albo tak, bo w ogóle zapomniałem powiedzieć, że skończył swoje technikum i dostał się na Politechnikę. Coś tam słyszałam, ale jakoś nie zawracałam sobie tym głowy, bo miałam swoją maturę i swoje plany na przyszłość. Tomasz nie chciał tracić czasu na imprezy, gdyż zależało mu na dobrych wynikach. Matko, co on taki ambitny? Ale w końcu dał się namówić. Tym bardziej, że no nie musiał daleko jeździć, bo moja szkoła była blisko jego uczelni, a poza tym mieszkał z kolegami na stacji, więc wszystko było jak trzeba. Zero kłopotów z dojazdem, z kombinowaniem, gdzie kto śpi i tak dalej, i tak dalej. Jak się łatwo domyślić, impreza była bardzo udana. Tomasz świetnie tańczy. Wiedziałam już o tym na jego studniówce, ale wtedy to było zupełnie inaczej. Tym razem byłam zdrowa jak ryba i miałam wolne serce, jeśli wiecie, co mam na myśli, no i tańczyłam. I tak po tej studniówce między nami zaiskrzyło na dobre. To był początek naszego uczucia, które tak naprawdę zbudowaliśmy na długoletniej przyjaźni. I choć nie spotykaliśmy się wtedy często i były różne zawirowania w moim życiu, ale zawsze wiedziałam, że mogę na niego liczyć. W końcu ostatni będą pierwszymi. No tutaj się sprawdziło na 100%. Nazwisko z początku mojej listy dziś już nie pamiętam. Nazwisk z początku mojej listy dziś nie pamiętam, a Tomasz był ostatni, więc jest przy mnie. W 2000 roku, 9 września, powiedzieliśmy sobie tak. Od tamtej pory minęło już 20 lat. Jesteśmy razem, mamy dwóch synów. 14 i 16-letniego, którzy teraz mają tyle lat, co my wtedy na kolonii. Nie powiem, że zawsze było nam tak cudownie i miło, że żadne kłopoty czy kryzysy nam się nie zdarzyły, bo to nieprawda. Pierwszy poważny przyszedł po 7 czy 8 latach małżeństwa. Zagubiłam się w tym, co było codziennością. Spokojna, bezpieczna przystań, bez kłótni, wiecznego lęku o przyszłość, ślady z dzieciństwa mocno odcisnęły swoje piętno. Było chyba za cicho i za mało się działo, że dałam porwać się temu, co niebezpieczne, co na moment zabiera wysoko, by po chwili upaść z hukiem na ziemię i rozbić się na milion kawałków. Zawsze miałam takie poczucie, że nie jestem kochana przez rodziców, że nie jestem warta miłości, no i że bez sensu pojawiłam się na tym świecie. Więc kiedy poczułam, że kocha mnie ktoś jeszcze i że to nie jest mój mąż, to coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać. Byłam po prostu jak na haju narkotycznym. Kiedy był on, to było wszystko, a kiedy znikał, to spadałam w otchłań. Wtedy też powstał nie jeden wiersz o moim zranionym sercu, bezlitosnym losie, który najpierw dał mi wszystko, a potem pozwolił, żebym to wszystko zniszczyła własnymi rękami. Zdradziłam męża, bo zakochałam się w jego przeciwieństwie. Bo pozwoliłam na to, by zawładnęło mną uczucie, które samo w sobie nie jest złe, jednak gdy ma się własną rodzinę, staje się bardzo groźne i niszczycielskie. Po kilku miesiącach spędzonych u psychologa i dwóch terapiach DDA jestem bliżej siebie, tej, którą byłam kiedyś, a dzięki Languście i Tobie, Ojcze Adamie, staram się zbliżyć do Boga najlepiej jak potrafię. I każdego dnia uczę się od nowa kochać Tomasza, który był kiedyś moim starszym bratem i przyjacielem, a który stał się mężem na dobre i na złe i który jest ze mną pomimo wszystko. Wierzę, że z pomocą Boga uda nam się to wszystko przetrwać. Dziękuję bardzo za to, że ojciec to przeczytał. Jeśli ojciec zechce przeczytać to w swoich historiach potłuczonych, to już w ogóle będę szczęśliwa, jak nie wiem co. Ściskam mocno ojcze Adamie. Dziękuję Bogu za to, że postawił na mojej drodze... Dobra, tutaj to może sobie odpuszczę, bo to u mnie bez sensu. Muszę też podziękować mojej starszej siostrze, bo to ona przysłała mi link do pierwszego ojca vloga pod tytułem Nie dajesz już rady, mam receptę. Tak to się zaczęło. To chyba wszystko. Z Bogiem, ojcze, pa. Blanka. Moi drodzy... No taka to historia. Bardzo mnie ta historia urzekła. Bardzo mnie urzekła jej, jakby to powiedzieć dobrze, jej zwyczajność. Zobaczcie, kochani, mamy czasem takie historie, gdzie się dzieją tak, jakieś takie wielkie wydarzenia, jest jeden moment, gdzie nagle się wszystko okazuje, ktoś się zakochuje, to jest potem miłość na zawsze i tak dalej. Nie, tutaj mamy wiele, wiele lat bycia rodzeństwem. Wiadomo, że nie chodzi oczywiście o normalne rodzeństwo, ale bycie jak brat i siostra, stanie się dla kogoś przyjacielem, starszym bratem, czasem bliżej, potem trochę dalej. Ale okazuje się, że na tym zbudowała się miłość, a jak się też okazuje, ona potem przeszła też swoje, nie? Jak widzieliście, ta końcówka, no też się tam podziało, też się tam podziało. I oni się uczą kochać znowu. To się wydarzyło tam 7 czy 8 lat po małżeństwie, są już 20 lat małżeństwem, nie? Kochani, to jest strasznie ważne. Miłość to nie są wielkie, romantyczne historie. Miłość to nie są, chociaż oczywiście mają takie elementy, ale miłość to nie są wielkie wzloty, wielkie romanse, wielkie, nie wiem, cokolwiek tam, nie. Miłość to jest codzienny wybór. Miłość to jest nieustannie, w kółko powtarzany wybór. Chcecie na nowo, chcę spróbować, chcę odnowić. Kochani, czytam tę historię dlatego, że wiem, że jest bardzo wielu spośród was, którzy jesteście właśnie może nie w jakichś nie wiadomo jak bardzo tragicznych małżeństwach, albo znowu nie wiadomo jakich szczęśliwych, tylko bardzo wiele małżeństw to są po prostu bycia ludzi ze sobą, że jesteście ze sobą już te 10, 15, 20, 30 lat i jest po prostu tak codziennie, jest po prostu tak zwyczajnie, tak jak to widzicie w pewnym momencie w tym małżeństwie, Pojawiła się jakaś nuda, jakaś rutyna, pojawiło się jakieś niezaspokojenie swoich wzajemnych potrzeb. Nawzajem sobie pewnie nie wyszli naprzeciw. No więc nagle się zjawił oczywiście zły, jak to zawsze on, z jakimś genialnym pomysłem, tak? Zabiorę cię na jakieś wysokie góry, a potem oczywiście, tego już nie powiedział, spuszczę cię po prostu na dno rowu mariańskiego, nie? Tak się to właśnie dzieje. A miłość to jest po prostu dzień za dniem, nie nudy, nie nijakości, tylko dzień za dniem wybierania. Kocham, służę. To jest nieustanne budzenie miłości na nowo. Kochani, bo inaczej miłość obumrze. Miłość potrzebuje budzenia. Nie mówię, że potrzebuje fajerwerków. Nie mówię, że potrzebuje mega wielkich wydarzeń, nie wiadomo jakich tam kulminacji. Nie. Potrzebuje budzenia. Potrzebuje ciągłego podejmowania na nowo decyzji. Kochani, miłość to jest wytrwałość. Miłość to jest wierność. Wierność. Ja w ogóle uważam, że słowem, które najpełniej wyraża miłość, to jest słowo wierność, kochani. I wierność nie w tym sensie, że tam no nie zdrada, nie? Nie o to mi chodzi. Wierność dla mnie oznacza trwanie przy kimś. Że jakby nie żyję sobie swoim własnym życiem, wiadomo, że mogę mieć swoje własne sprawy, że mogę mieć też jakiś tam kawałek swojego własnego świata, to oczywiste. Ale chodzi o to, że ja wiernie przy kimś trwam, nie? Może to powiem teraz głupio i wiem, że może ktoś poczuje to jakoś tak źle, ale zobaczcie, że czasem tak mówimy o psach, nie? Że ktoś jest wierny jak pies, bo psy tak mają, że psy wiernie trwają, nie? Przy tym, kogo kochają. No ja wiem, że to nie jest oczywiście taka miłość jak nasza ludzka. Ale myślę, że te wszystkie takie historie bardzo wzruszające, nie? O tym, że właściciel umarł i jakiś pies po prostu nieustannie czeka na niego w drzwiach albo, nie wiem, siedzi pod jego grobem, tak? To jest wierność, co to jest? To jest miłość, kochani. Wierny człowiek, wierny mąż, wierna żona to nie jest tylko taki, który nie zdradza. To nie o to chodzi. Wierność to jest wierność na co dzień, że ja z tobą jestem. Że ja nawet jeżeli coś nam zgasło, coś nam zszarzało, to ja to budzę. To ja, nawet jeżeli znowu zgaśnie i znowu zszarzeje, to ja to znowu budzę. I jakby nie ustaję w tym, nie przestaję, nie odpuszczam. Ciągle budzę od nowa, cały czas. To jest właśnie, kochanie, miłość. Blanko, chociaż wiem, jak masz naprawdę na imię, ale chcesz Blankę, to niech będzie Blanka. Bardzo ładne imię Blanka. Albo Blandyno, to też ładne. Blanko, dziękuję za twoją historię. Za twoją historię długotrwałego, prawie że całożyciowego bycia ze sobą. Budujcie. Bądźcie wierni. Odnawiajcie. Tak, coś się popsuło kiedyś między wami. Wszystko można odnowić. Jasne, dwie strony muszą chcieć. Ale miłość to wierność. Miłość to trwanie. Miłość to bycie z. Miłość to nie odchodzenie, miłość to nie odpuszczanie, miłość to nie rezygnacja, miłość to podejmowanie 158-milionowej próby. Wtedy kochamy. O jakże ja bym chciał, żebyśmy mnie kochali. I mówię to do was i mówię to do siebie, bo ja też niestety czasem odpuszczam, odchodzę, rezygnuję, uciekam. Mówię dość, mówię, że nie. To nie jest miłość. Ale chodzi o to, że nawet kiedy powiemy dość i powiemy nie i uciekniemy, to żeby potem wrócić. To żeby nie zrezygnować na zawsze, żeby nie odpuścić na amen. Kochani, bo miłość to wierność. Miłość to wierność. Ojej. Chyba tyle. Kurczę, ja lubię się z wami spotykać, naprawdę. Strasznie to jest fajne. I dziękuję za kolejne spotkanie z kolejną historią. Dziękuję za wasze komentarze. Piszcie je, proszę. Czytam wszystkie. Słuchajcie, komentarze pod historiami potłuczonymi. To są jedyne komentarze, które wszystkie czytam. No, na inne filmy nie mam niestety czasu, nie jestem w stanie tego zrobić. Ale pod historiami zawsze czytam wasze komentarze. Czytam je, czytam. I dziękuję za nie. Moi drodzy, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. Nade wszystko kochajcie Bogu, a pamiętajcie, że miłość, kochanie kogoś, to wierność. Więc bądźcie wierni. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. No i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Cieszę się, nie wiadomo jak co, że możemy się spotykać. Mam nadzieję, że do usłyszenia w naszym langustowym radio za tydzień. To jest w ogóle takie ciekawe, że to rzeczywiście stało się takie radio. Jakoś tak to człowiek zupełnie inaczej brzmi w ogóle i wszystko tak. Przepraszam, może o głupotach gadam. Kochani, to tyle. Dziękuję za kolejne spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo was pozdrawiam. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!